arcydzieło, bez dyskusji. Tak o tym albumie pisał Marcin Rustecki, który w topce komiksów wydanych przez TM Semik zamieszczonej w książce Projekt Rust umieścił go na samym szczycie. Współcześni artyści i czytelnicy również najczęściej wymieniają go jako jeden z najważniejszych komiksów, które ukształtowały ich gust. O kim lub o czym mowa? O komiksie Lobo Ostatni Czarnian. A właściwie to Lobo Ostatni Czarnianin, bo w wersji nie z TM Semik, a z Egmontu, który zyskał właśnie kolejne życie. Tym razem pod szyldem DC Compact w kategorii Krwawa Komedia. A w sumie to o albumie Lobo Portret Benkarta, czyli składaku, na którym poza tytułową historią znajdziemy jeszcze tak hitowe sagi jak Lobo Powraca czy paramilitarne Święta Specjalne. Przygody rozczapiżonego, umięśnionego metala, który zadbał o to, by być jedynym przedstawicielem swojego gatunku, wprowadzono do Polski w roku 1994, kiedy to kioskowe witryny pęczniały od kolorowych komiksów z superbohaterami. Główną siłą Lobo było to, że pozostawał w konwencji superbohaterskiej, a jednocześnie otwierał oczy na coś więcej. Pokazywał, że komiks to nie tylko faceci w rajtuzach, że w tym medium można więcej i lepiej. Był najwyższą emanacją komiksu undergroundowego, na jaką stać było nudny, produkcyjny świat komiksów trykociarskich. I wręcz rozsadzał ten świat od środka. Zwykło się mawiać, że to zasługa niezwykle ekspresyjnych i szalonych rysunków Simona Bisleya, będącego wówczas u szczytu formy, ale nie bez znaczenia są też scenariusz i dialogi Alana Granta i Keitha Giffena, którzy nie poszli na kompromisy i stworzyli kopalnię dziś już kultowych cytatów. Po raz pierwszy ten album trafia do polskiego czytelnika w wersji pomniejszonej. W ramach linii DC Compact i wedle przysłowia weź na drogę, wsadź do kieszeni, przeczytaj w busie. Idea to zacna, ale mam kilka uwag. Kiedy w latach 90. robiliśmy ziny, często zmniejszało się plansze z A3 do A5 i w tej formie drukowało w tym zinie, zyskując większą szczegółowość kreski. Kreska Bisleya w pomniejszeniu też zyskuje na szczegółowości, ale literki są już raczej tylko dla młodych oczu. Na szczęście mamy na rynku edytorską schizofrenię i ten sam komiks dostępny jest w wersji standardowej, powiększonej i teraz pomniejszonej. I tak jak Lobo czytało mi się jeszcze jako tako, to V jak Vendetta, komiks Alana Moore'a i Davida Lloyda, nie przetrwał próby oczu. Co ciekawe, akurat ten album formatem zbliżony jest do pierwszej polskiej edycji wydawnictwa Post z 2003 roku. Pamiętam, że wtedy słychać było narzekania, że ucięli kilka centymetrów względem oryginalnej amerykańskiej zeszytówki. Tu ciachnęli jeszcze ze dwa, a co? Przecież możemy sobie na to pozwolić w czasach komiksowego dobrobytu. Kajko i Kokosz, szkice i rysunki to duża gratka dla kolekcjonerów komiksowej sztuki. Album nawiązujący sposobem wydania do niedawno opublikowanej kolekcji Kajka i Kokosza to zbiór prac Janusza Christy, które powstały w czasie tworzenia sztandarowej dla tego artysty serii. Co więcej, do albumu dołożono trzy luźno latające gadżety. Blaudruk jednej z plansz, korespondujący z nią diapozytyw oraz wydruk planszy. Co do kartek nielatających, jest tu wszystko, począwszy od projektów postaci, wzornika miejsc, kolorowych rozkładówek, wczesnego projektu logotypu, aż po materiały z gry komputerowej, kolorowanki czy też rysunki do wywiadów z Christą opublikowanych w kilku czasopismach. Bardzo chciałbym powiedzieć coś mądrego i odkrywczego na temat tego albumu, ale jest to po prostu tylko zbiór obrazków jednego z mistrzów polskiego komiksu. Tylko i aż, bo dla kolekcjonerów, szperaczy antykwarycznych i fascynatów komiksu od kuchni będzie to prawdziwa uczta i materiał naprawdę bezcenny. Zwykle przy kajkoszowych opracowaniach poza nazwiskiem Janusza Christy pojawia się wiele innych. Tutaj dominuje jedno – Arkadiusz Salamoński. To fan twórczości artysty, niegdysiejszy wydawca cennej giełdy komiksów, który dokonał renowacji starych dzieł i sprawił, że można je oglądać w ekskluzywnym wydaniu. Świetne dopełnienie kolekcji i niezwykle ważny dodatek do historii polskiego komiksu.